Chciałem serdecznie powitać na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu panią naczelnik, panią kierownik, pana dyrektora i pana pełnomocnika, panią z biblioteki. Radnych nie będę witał, bo to nasz obowiązek, żeby uczestniczyć w komisji. Mamy 2, 4, 6, czyli 7. Jednego, 7?
6,
bo jeden członek jeszcze nie dotrze, więc jest większość z Komisji Edukacji. Rozpoczniemy komisję. Przeczytam Państwu porządek dzisiejszego posiedzenia. Punkt pierwszy, czyli sprawozdanie z inwestycji, remontów i modernizacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2020-2021 w placówkach oświatowych. Punkt drugi, lato w mieście 2021, analiza realizacji. Dzień Edukacji Narodowej. Punkt trzeci, czwarty, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do porządku dzisiejszego posiedzenia? Nie widzę. Punkt pierwszy, czyli sprawozdanie z inwestycji, remontów i modernizacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2021 w placówkach oświatowych. Ja bym poprosił panią naczelnik o takie króciutkie naprawdę wprowadzenie i proponuję dyskusję na zasadzie zadawania pytań do materiału, chyba że macie Państwo inną propozycję, jeżeli chodzi o realizację punktu pierwszego. Jeżeli nie, no to proszę panią naczelnik o wprowadzenie.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tak pozwolę sobie pokrótce, bo chciałam powiedzieć, że inwestycje, remonty w tym roku szkolnym to już sprawa nie tylko Wydziału, ale również Pana Henryka Michalskiego. Jeżeli Pan Przewodniczący i Państwo pozwolicie, to ja powiem krótko. Pan Michalski tutaj załączył dla Państwa prezentację. Być może on bardziej szczegółowo będzie w stanie odpowiedzieć na wiele rzeczy, które nadzorował. Natomiast to, co jest ważne, zgodnie z tematem mamy sprawozdanie z inwestycji, remontów i modernizacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2020-2021 w naszych szkołach i przedszkolach. No i to, proszę Państwa, jak gdyby samo sformułowanie tematu jest bardzo ważne i warte podkreślenia, Państwo pewnie to zauważyliście. Mówimy tutaj o roku szkolnym, a wiemy, że w planach mamy budżet na rok, znaczy mamy na rok budżetowy planowane budżety, prawda? Więc dlatego tutaj pozwoliłyśmy sobie tutaj podzielić to na takie dwie części. I też Państwo pewnie zauważyliście, że jeżeli chodzi o kwoty wydatków, to są to kwoty dzielone. Pierwsze w pierwszym kwartale roku 2020 już były wykazane, a druga kwota to jest jakby od września do grudnia i potem od grudnia do sierpnia, tak jak kończy się rok szkolny, bo rok szkolny kończy się 31 sierpnia kolejnego roku. No i jeżeli chodzi tutaj o pieniążki, które zostały zaplanowane, to myślę, że ważną rzeczą jest rok 2021 i tutaj w sumie łączna kwota, która została zaplanowana, remonty, modernizacje to jest 1 874 710. I tutaj w tym roku było takie nowum zaplanowane, że zostały te pieniążki podzielone. Mianowicie 1,5 miliona zostało ujęte w budżecie Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej i 100 tysięcy na remonty również były w wydziałowej kasie jak gdyby. I tutaj w porozumieniu z panem Henrykiem przygotowywałyśmy, planowałyśmy te inwestycje razem z naszymi dyrektorami szkół i przedszkoli. I dodatkowo, proszę Państwa, dyrektorzy mieli w swoich budżetach drobne kwoty zabezpieczone również na remonty. I co myślę do dużych inwestycji, to już Pan Henryk tutaj mnie wesprze, opowie. No remonty, jak tutaj wskazaliśmy w materiale, to były drobne takie, które wykonywaliśmy, które były potrzebne. Natomiast myślę, że tutaj większość prac skupiła się w tym 2021 na inwestycjach. W 2020 roku dokończyliśmy tylko inwestycje, które były jak gdyby rozpoczęte początkiem roku, czyli w poprzednim roku szkolnym. Także to jest tylko taka krótka wzmianka.
Dobrze, to pana pełnomocnika bym prosił, jeżeli można o to, żeby w paru zdaniach powiedzieć, jakie inwestycje zostały zrealizowane.
Każda szkoła złożyła propozycję na rok 2021, co chcą robić w zakresie inwestycji i remontów. Przeanalizowałem wszystkie zakresy robót, więc przygotowałem taką krótką prezentację, co odbyło się w każdym przedszkolu i w każdej szkole. Nie wiem, czy do Państwa też dotarły. przedszkolu, to ja może tak szybko opowiem, co w danym przedszkolu i szkole się odbywało. Więc przedszkolu numer 4 zostało zmodernizowane pomieszczenie pod separator tłuszczu. Koszt tej inwestycji wyniósł 39 265 zł. Realizowane były w miesiącu sierpniu. Wykonana była kanalizacja, instalacja wodno-kanalizacyjna i instalacja elektryczna w pomieszczeniach. I separator tłuszczu został zamontowany, bo był problem z kanalizacją tłuszczu. Jeśli chodzi o drugie, czyli przedszkolu numer 1 nie było żadnej inwestycji. W przedszkolu numer 5 była modernizacja starej windy. Winda została zdemontowana, to była winda 10-letnia i została zamontowana nowa winda, już nowoczesna, automatyczna, także zasięg windy to do 8 metrów wysokości z piwnicy, z kuchni do góry. W przedszkolu numer 7 zostały zainstalowane, a koszt inwestycji windy był 44 193 zł 90 groszy. W przedszkole numer 7 tam zostały wykonane nowe kamery na budynku, 7 kamer zostały zainstalowane i rejestrator w kwocie 11 582 zł. W przedszkole numer 9 zostały środki na wykonanie projektu remontu pomieszczeń kuchennych. Jak również zostały zaplanowane pieniądze na wykonanie projektu modernizacji tarasu przy przedszkolu. Koszt projektu remontu pomieszczeń wynosi 19 680 i koszt projektu na modernizację tarasu 6 000. W sumie kwota wyszła 25 680 zł. W przedszkolu numer 10, tam był też dość spory zakres prac. Też była wykonana cała instalacja kanalizacyjna. Cały główny ciąg kanalizacyjny w przedszkolu został zmieniony z rur żeliwnych na PCV. Jak również zostały przebudowane cztery łazienki w salkach i zostały wyłożone nowe płytki, ścianki działowe i nowe sanitariaty i udrożniona została kanalizacja. Koszt tej inwestycji wyniósł 61 963 zł 27 groszy. W przedszkolu numer 11 została wykonana modernizacja dachu o powierzchni 400 metrów. Tam została zerwana papa, która była gdzieś około 7-8 warstw nakładana. Także ta papa została ściągnięta. Został wybudowany ogniomur dookoła dachu. Jak również położona została nowa papa i obróbki przy kominach. Koszt inwestycji 85 596 zł 6 groszy. Szkoła podstawowa numer 1. W szkole podstawowej numer 1 była modernizacja pięciu łazienek. Był na to wykonany projekt, kosztorys, łazienki zostały skute, w łazienkach zostały skute stare płytki, zdemontowane zostały ścianki działowe. I została wykonana nowa instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna, zamontowano nowe prawo oświetleniowe, wybudowano nowe kabiny, jak również wyposażono toalety w lustra, w dozowniki do rąk, w suszarki do rąk i nowe sanitaria. Także około 300 metrów płytek wyłożono. Szkoła podstawowa numer 2. W szkole podstawowej numer 2 były takie dwa zadania. Jedno zadanie to było związane z modernizacją korytarzy i zadanie numer 2 to była modernizacja sali gimnastycznej. Modernizacja korytarzy, odbyły się, położono nowe tynki żywiczne, wymalowano korytarze i wymieniono oświetlenie w klatkach schodowych. Wykonano remont 6 korytarzy i 2 klatek schodowych. I wymieniono szybki pod instalację przeciwpożarową. Jeśli chodzi o drugie zadanie, czyli modernizacja nawierzchni sali, została zerwana cała podłoga, stara podłoga w sali gimnastycznej. Zostało wyrównane podłoże, wyłożono nowe legary i położono nową deskę parkietową, wymalowano ją i wymalowano nowe linie do siatkówki i koszykówki. Koszt całej inwestycji to był, korytarze były 163 882,60 zł, a sala gimnastyczna 87 224,29. Ogólny koszt 257 124,81. Szkoła podstawowa numer 3. Również były tutaj 2 zadania. Jedno zadanie było wymiana nawierzchni w salach lekcyjnych. Było to 8 klas. Były zerwane stare wykładziny, zostały zutylizowane. Została wyrównana podłoga, wylewki samopoziomujące zostały wykonane i położono nową nawierzchnię z nowym wykładzin BCV. Koszt inwestycji wyniósł w szkole numer 3 w salach lekcyjnych 113 741,43 zł. I zadanie drugie to była sala gimnastyczna, gdzie została wyremontowana nawierzchnia sali. Została sala wymalowana, czyli tak, nawierzchnia została, parkiet został wycyklinowany, zostały pomalowane nowe linie do gier w siatkówkę i koszykówkę, jak również zostały zamontowane nowe tablice do gry w koszykówkę, nowe oświetlenie LED-owe i cała sala została wymalowana, wyremontowana. Koszt tej inwestycji sali to był 52 512, także cała inwestycja była 172 391,74 zł. Szkoła numer 4. W szkole numer 4 również były 2 zadania. Zadanie pierwsze to było wykonanie projektu na budowę wojska wielofunkcyjnego przy szkole. Został wykonany projekt na wojsko, w którym się znalazły wojsko do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i koszt tego projektu wyniósł 18 tysięcy zł. Drugim zadaniem była modernizacja powierzchni dachu. Był to duży dach o powierzchni 800 metrów kwadratowych. Ułożono tam nową papę drzewalną, wykonano obróbki przy kominach, ułożono nowe renny i wykonano nową instalację odgromową zgodnie z przepisami. Koszt tej inwestycji wyniósł modernizacji dachu 67 071 zł. Cały koszt inwestycji na budynku wyszedł 71 772,83 zł. Szkoła podstawowa numer 5. W szkole podstawowej numer 5 zaplanowany został taki małe zejście z parkingu w ogólnym budynku szkoły, gdzie została wyburzona. Został parking, gdzie no nie było tam zejścia z tego parkingu na teren przyszkolny i został wyłożony nowy podjazd i schodki z barierką. Koszt tej inwestycji wyniósł 10 tysięcy zł. Tam aktualnie jest zaplanowana, już te prace się zaczęły, zaplanowana została budowa ścieżki edukacyjnej. Ta ścieżka edukacyjna na chwilę obecną tam jest 175 tysięcy. Będzie utylizacja już jest z starego chodnika, zbudowanie nowego, z kostki blokowej, montaż 6 ławek, stół do szachów i będzie również wiata dla rowerów. Rządki z sadzonkami, to już jest taki w zasadzie jakby program edukacyjny, żeby w szkołach tworzyć. W szkole numer 7 również były 2 zadania. Pierwsze zadanie było modernizacja również korytarzy i klatek schodowych. Były również pachlowane, malowane, wymieniana została stolarka drzwiowa po 40 drzwi, jak również wymiana oświetlenia, 21 opraw. Koszty pomalowane i tynki żywiczne zostały położone. Koszt korytarzy wyniósł 227 554 zł 80 groszy. I drugim zadaniem była sala gimnastyczna. W sali gimnastycznej została odnowiona, wymalowana, zostały na jednej ścianie południowej i północnej zamontowane ekrany dźwiękochłonne. No i wymalowano nowe linie i przebudowano szatnie dla dziewczyn i chłopców. I koszt wynosił 45 276 zł. Również została polimeryzacja wykonana posadzek w korytarzach w szkole i jest planowana modernizacja placu zabaw i ten plac zabaw będzie w najbliższych dniach wykonany. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Ja chciałem tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o przygotowanie, zaraz Państwu udzielę głosu, jeżeli chodzi o przygotowanie materiału, bardzo dobrze, że otrzymaliśmy dokumentację zdjęciową, bo od razu jest wizualizacja tego, co było zrobione i to było bardzo dobre, bo nam ułatwiło, chociaż ja w przyszłym roku planuję, mówiłem o tym, że planuję, żebyśmy zrobili komisje wyjazdowe, bo wśród członków komisji 4 mamy nauczycieli i 3 nie nauczycieli i w zasadzie to kieruję te komisje dla Państwa jako nie nauczycieli, żeby pojechać i zobaczyć, jak wyglądają placówki oświatowe. Bo kiedyś kończyliście szkoły być może w Czeladzi, a one zupełnie inaczej wyglądają. Jest, proszę Państwa, ja długo pracuję, ponad 30 lat i widok, jak się wchodzi do szkoły, to szkoły naprawdę bardzo ładnie wyglądają. I chcę, żebyśmy w przyszłym roku zaplanowali sobie albo jedną komisję, albo dwie i pojechali szczególnie do szkół, gdzie były zrobione największe inwestycje, bo wtedy sobie zobaczymy, co zostało zrobione. Także bardzo dziękuję za ten materiał, bo właśnie o to mi chodziło, że w ten sposób Państwo będziecie mieli łatwiej, żeby zobaczyć, jak duża skala praca została zrobiona. Ja tylko powiem, dlaczego tą komisję zaproponowałem we wrześniu, bo rozmawialiśmy w poprzednim roku z burmistrzem, który sugerował, że wszystkie prace, które są planowane w tej kwocie 1,5 miliona złotych, że gro tych prac, najwięcej tych prac będzie zrobionych do końca sierpnia. I dlatego to był rok szkolny, bo chciałem, żebyśmy zobaczyli we wrześniu, jak duże inwestycje zostały przeprowadzone w placówkach oświatowych. Ja teraz Państwu oddaję głos, pytania. Ja mam swoje powiedzmy spostrzeżenia i też o to spytam, ale najpierw Państwo proszę o zadawanie pytań do materiału, jeżeli chodzi o inwestycje w roku szkolnym 2020-2021. Proszę. Kto z Państwa chciał zabrać głos? Proszę Panek.
Mam takie pytanie, czy ten zakres tych remontów to jest pełny, czy jeszcze jakiś zakres trzeba wykonać w przyszłości, czy to już jest kompleksowy zakres tych remontów?
Nie. Jeśli chodzi o placówki oświatowe, czyli przedszkola i szkoły, to jest część zakresu, czyli po prostu jeżeli zostały korytarze, to są szkoły, które już na ten rok, na ten 2022 już przygotowali propozycje, co jeszcze trzeba w zakresie dalszym robić. Są jeszcze do zrobienia, z tego co wiem, powierzchnie dachowe do remontu, są również kanalizacje, także ten zakres jest jeszcze, tak, będzie rozszerzony.
Jeszcze mam takie pytanie, bo Państwo wykazujecie, że na szkole numer 7
tak,
są kamery zainstalowane.
Na przedszkolu.
Przedszkole 7.
Przedszkolu?
Tak, proszę sobie materiały zobaczyć. Zdjęcia są z przedszkola numer 7. No, nie ze szkoły.
Pozostałych placówka, czy będą kiedyś, czy są zainteresowane?
No każda szkoła już taki, jak z tego co się orientuje, szkoła i przedszkola mają taki już mały, że tak powiem, mają takie minimalne, no tutaj dość taki profesjonalny już zostało kamerowanie. Także no, myślę, że jak tylko będą składali propozycje i wnioski, żeby takie instalacje podać, to zmodernizować je, to musiałem tylko
dowiedzieć. Ja myślę, że ja mogę tylko dopowiedzieć, że taką ostatnią naszą szkołą, którą doposażyliśmy w kamery, to była szkoła podstawowa numer 4. Ona już zaplanowała sobie, tutaj pani dyrektor zaplanowała szkołę, pani dyrektor w swoim budżecie i w tym roku ze środków własnych również to honorowanie zrobili. Natomiast tutaj w przedszkole 7 właśnie z naszych wydatków jako wydatek inwestycyjny również wymieniło te kamery na coraz to nowsze i cały czas we wszystkich placówkach ta modernizacja tego monitoringu jest na bieżąco. W związku z tym, że również kuratorium oświaty przeprowadza kontrolę tego monitoringu wizyjnego, czy wszystkie warunki w związku z RODO są zachowywane, więc każda szkoła w przedszkole powinno mieć i jeszcze dodatkowo musi stawiać wymogi, które stawia przed nimi oczywiście RODO i
jeszcze jedno pytanie mam, jak pan pozwoli.
Ja tylko jeszcze chciałem dodać do tego, co pan powiedział i spytał, że generalnie placówki mają monitoring. Tylko jakość tego monitoringu jest zmieniana, dlatego że jakość kamer się zmienia po to, żeby widzieć dokładnie. I też w zależności od tego, jak szkoły wnioskują, na przykład w szkole numer 2 wnioskowana była kamera, żeby wioskę Wisłów uchwycić na kamerze i tam została zrobiona kamera, więc one są jakby robione na bieżąco, te zmiany.
Rozumiem.
Proszę.
Jeszcze techniczne takie pytanie. Pan powiedział, że tam była wymiana papy
na przedszkolu numer 1 na ulicy Kombatantów. Tam co jakiś okres była układana, tam liczyliśmy z inspektorem, że około 7-8 warstw papy.
Teraz ta papa termozgrzewana.
Termozgrzewana.
Pytanie. Ile lat gwarancji jest na tą papę termozgrzewaną?
Gwarancja z przetargu jest na 6 lat.
6 lat? Tak. Dziękuję bardzo.
Nie mam. Dziękuję. Proszę, kto z Państwa? Proszę
ja
Pani Radna Janina.
Dotyczące szkoły numer 4, tam mam, Pan Dyrektor mówił, że jest wykonany projekt wojska wielofunkcyjnego. W jakim czasie to Was to będzie powstawało? Pierwsza sprawa, a druga sprawa, czy nie bierzecie Państwo pod uwagę również oprócz wojska wykonania bieżni dwóch, czy Teodorowej i Skocznik Dal? Tak byłoby po prostu praktycznie dla młodzieży, jeżeli już ma w szkole wojsko, ma możliwość pobiegać, ma możliwość poskakania w jednym miejscu bez chodzenia na stadion.
No powiem tak, że jeśli chodzi o szkołę numer 4, to zakres jest już tego w zasadzie projektu zakończony. Prace, gdy będą środki na wykonanie tego wojska w przyszłym roku, mogą się zacząć już od wiosny, bo będzie tam wykonane również odwodnienie ściany budynku przy szkole, jak również wykorytowanie, tak żeby woda była blisko rzeki. I te prace są w przyszłym roku przewidziane. Jaki będzie to długi okres wykonania, to trudno określić, ale jeśli chodzi o sprawę bieżni, rozważaliśmy z panią dyrektor, no, ale tutaj jeśli chodzi o stadion, no, będzie na stadionie, tak, w przyszłym
roku? Tak, ja uzupełnię może, bo stadion jest stosunkowo niedaleko. My w przyszłym roku planujemy wykonać zakończyć drugi etap stadionu, gdzie będą skocznie wykonane i to będą skocznie, które są certyfikowane przez Polski Związek Atletyki, bo wszystkie linie, które będą namalowane na bieżni, są certyfikowane przez ten związek, więc jest już półka zdecydowanie wysoka. Szczerze mówiąc, w tej odległości, kiedy jest szkoła od stadionu, gdzie jest to stosunkowo niedaleko, wydaje mi się, że dobrze by było, żeby mogli, żeby ten nowy, zmodernizowany stadion zaglądał.
A ten dróg jest tak dość wysoki z budowania.
Tak, zdaję sobie sprawę na pewno. Pytanie mam następne dotyczące wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w szkole numer 1. Tak. Została wymieniona, łazienki są przepiękne, ale jest jeden minus, mianowicie nie działa nam pralka do prania rzeczy. Pralka, która była zamontowana, która działała, bierzemy teraz przy COVID-zie koszulki co kilka dni, znaczniki co kilka dni, się okazuje, że nie możemy sobie prania wykonać, bo jest odcięty prawdopodobnie dopływ, odpływ Czy ktoś przyjdzie, że tak powiem,
na to? Ja myślę, że to już po stronie dyrekcji, żeby wykonawca jak należy się w inwestycje jak potrzeba.
Czyli dyrekcja do wykonawcy.
Tak. To widocznie, jeżeli był zrobiony projekt wcześniej, bo ten projekt wydaje się, że był robiony w tamtym roku, widocznie ten projekt nie przewidywał czegoś takiego i to zakres prac, który został wykonany zgodnie z projektem, a czemu akurat nie podłączyli pralki, no to trudno mi tutaj o tym zostały wykonane, to zgodnie z projektem.
Podobno zostało odcięte, niepodobno, bo tak mówiły pani, które sprzątają, czy ja im tam podrzucam te koszulki, te znaczniki do prania. Dziękuję.
Ja przepraszam, zanim Państwu dam głos, bo mówiliśmy o szkole numer 4, a ja sobie otworzyłem ten projekt i chciałem dopytać o pewne rzeczy. Po pierwsze, czy projekt, który został zrobiony na boisku, był konsultowany z nauczycielem, który na tym boisku będzie pracował?
Tak. Z tego co wiem, to ja zwróciłem dyrekcji uwagę, żeby również, jeśli chodzi o boisko, żeby to przedyskutować z nauczycielem.
Dlaczego zwracam uwagę? Dlatego, że boiska dwa, które zostały zrobione do koszykówki, one są zrobione niezgodnie z przepisami. Szerokość tych boisk jest za wąska i później się okaże, że dzieci nie będą mogły w takim pełnym zakresie grać, jak powinno być. Boisko ma wymiar 28x15. Jeżeli mamy taki wymiar, a boisko do piłki ręcznej, bo tak widzę z rysunku, że to jest boisko do piłki ręcznej 40x20, więc boisko do koszykówki, a to jest kwestia ustawienia linii. U nas też w szkole numer 2 został popełniony błąd, że boiska są za wąskie. One nie mają 15 metrów. Uważam, że lepiej, żeby one miały 2 razy 15, a mogą być nie 28, a po 20 metrów, tak jak wychodzi z rysunku. I to byłoby z korzyścią dla dzieciaków, dlatego że jak już robimy, to my zgodnie z przepisami, które związki określają. Nie ma linii za 3, a dzieci mają tą przyjemność, że sobie rzuci za 3 i jeszcze trafi, no nie? Nie tylko rzuci. Dlatego proszę o to, żebyście Państwo to skorygowali, bo ja na to patrzę jako człowiek, który się na tym akurat zna.
Dobrze?
Bo to jest kwestia przesunięcia linii, tylko i wyłącznie. To nie, jeszcze się prace nie zaczęły, a wiadomo. Dobrze. Mam pytanie o nawierzchnię. Jaka tam będzie nawierzchnia?
Nawierzchnia będzie, to są dość drogie nawierzchnie. Nawierzchnia ma być również z poliuretanu.
Dobrze.
Jest dobre utrzymanie, że jest przy szkole numer 5 i sobie dyrekcja szkoły numer 5 bardzo chwali tą nawierzchnię, że jest dobra w utrzymaniu i dzieci nawet te mniejsze.
To nie jest ta nawierzchnia z małą trawką i z piaskiem, nie. One się kompletnie nie nadają, jeżeli chodzi o koszykówkę, piłkę ręczną. Jest taka nawierzchnia przy szkole numer 2, która wymaga wymiany, bo staje się nawierzchnią niebezpieczną. Jest bardzo ślisko. Dobrze, no to ja mam, proszę?
I przy szkole numer
1. Tak. Ja uważam, że lepsze są te nawierzchnie takie zbliżone, powiedzmy, do z lekkiej atletyki do tartanu. One mają troszkę inną strukturę, ale te nawierzchnie są zdecydowanie lepsze, jeżeli chodzi o to, że dłużej będą funkcjonować. To ja tylko tyle do szkoły numer 4. Oddaję Państwu głos. Jakie macie Państwo pytania?
Ja mam pytanie, proszę.
Proszę, Pan Radny Marcin Gadecki.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam pytanie do Pana Pełnomocnika. Przeznaczyliśmy sporo środków na inwestycje i remont. Fajnie te placówki wyglądają. Wiadomo, że wtedy rośnie jedzenia i tych potrzeb jest. Nie osiągniemy z pewnością takiego stanu, że wszystko, wszystkie życzenia na nauczycieli i dyrekcji, że będą spełnione. Natomiast mam pytanie odnośnie przyszłorocznego też budżetu i informacji, jakie na pewno zbierał Pan od dyrektorów szkół, odnośnie takich życzeń na przyszły rok. Czyli w jakich placówkach, czy w ogóle padały takie informacje też od dyrektorów szkół? Co chcieliby ewentualnie jeszcze, jaka byłaby potrzeba, wiadomo, że na ten na bieżący rok przez nasze gminy określoną ilość pieniędzy poszczególne i poszczególne placówki. Te bieżące takie rzeczy i te najbardziej potrzebne zostało to wszystko zrealizowane. Państwo już na pewno są w tej chwili w trakcie już dopinania budżetu, bo ten czas to jest kilka miesięcy temu, kiedy te propozycje, wnioski tych dyrektorów szkół zostały propozycje zostały składane do wydziału, ale które placówki i jakie inwestycje będą w przyszłym budżecie i czy wszystkie placówki też miały jakieś propozycje. Wiadomo, fajnie byłoby, jeśli te propozycje byłyby spełnione, ale jak wiemy, budżet mamy zawsze staramy się, aby spiąć i ale chodzi mi o te bieżące takie rzeczy najpotrzebniejsze, które będą mogły być wykonane.
Jeśli chodzi o przedstawienie na rok 2022 propozycji w zakresie inwestycji, zostały przedstawione propozycje. Te propozycje są złożone, ale one są do przedyskutowania. Każda szkoła, każde przedszkole złożyło swoją propozycję. I jest jakaś określona teraz z tych propozycji kwota, a jak to w zasadzie będzie, w jakim obszarze się to potoczy, to zależało
od tych
na pewno są do zrobienia dwa dachy.
Właśnie pytam, bo ja mam w tej chwili po tych placówkach, wielokrotnie się też spotkaliśmy, czy to w jednej placówce, czy w drugiej, i gdzie odwiedzał Pan po prostu te tereny inwestycyjne, co takiego pilnego jest właśnie na ten przyszły rok, które po prostu wymaga absolutnie podejmowania takich działań i inwestycyjnych.
To mam okazję szkole coś nie
wiedzieć. Znaczy nie, takie...
Najważniejsze zawsze jest powierzchnia dachowa, bo to jest jakby wyższa góry lodowej, więc są zaplanowane na przyszły rok propozycje na remont dwóch dachów w budynku małym przy szkole numer 7, tam gdzie są klasy 1-3. Tam będzie modernizacja tego dachu, jak również na przywiązce w szkole numer 5. Tam również dach i salę, bo też zacieka i będzie ten, jest przewidziany, żeby robić, ale to jest dopiero propozycja. Również kanalizacja przy szkole numer 7 i odwodnienie budynków, duża inwestycja przy szkole numer 1, bo tam jest projekt też wykonany na odwodnienie tego terenu przy szkole. I budowa wojska przy szkole numer 4. No i takie już pomniejsze. Na pewno kuchnia wejdzie w przedszkolu numer 9, bo tam też został wykonany projekt i to jest też jakiś priorytet taki, żeby tą kuchnię modernizować.
Zdachem to Państwo też, radni, którzy już kilka lat są, to pamiętają, że też na jednym z przedszkoli dobory to mieliśmy się w kadencji 2010-2014, że to obijało się wielokrotnie na sesjach Rady Miejskiej na jednym z przedszkoli, gdzie mimo tego, że pieniądze były przesuwane, te remont gdzieś tam problemy były cały czas nie mogły być dokończone, ale to są czasy takie odległe. Natomiast tak jak Pan już tu, nie chodziło mi o podanie przykładu z każdej jednostki, z każdego przedszkola czy szkoły, tylko takie, jak odwiedzając po prostu te nasze placówki, to widział Pan po prostu może przyjdzie taki czas, że nie będzie tych potrzeb, będziemy mogli rzeczy robić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja bym tą rozmowę, Panie Radny, zostawił. Podejrzewam, że nie mogę sprawdzić, bo nie mogę się połączyć z plikiem. Rozmowę o propozycjach do budżetu mamy chyba w planie komisji w kolejnym miesiącu, chyba w październiku. I o tych propozycjach i też Pana pełnomocnika zapraszam na spotkanie komisji, bo wtedy będzie czas na to, żebyśmy widzieli te najbardziej potrzebne rzeczy z punktu widzenia tego, żeby wiadomo, jak jest dach, to dach trzeba zrobić, ale też z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci, bo niektóre inwestycje zagrażają i trzeba by było tak naprawdę na przykład boisko przy szkole numer 2 zamknąć, bo tam nie powinno się odbywać zajęć, bo jest ślisko. Nie tylko jest ślisko, ale już nawierzchnia przez to, że drzewa rosną i korzenie są coraz większe, jest nierówna. I dlatego chciałbym o tej, powiedzmy, tych planach budżetowych rozmawiać w przyszłym roku, w przyszłym miesiącu, przepraszam. I wtedy porozmawiałem bardziej szczegółowo. Państwo też się orientujecie, jakie są, mówię o tych potrzebach z punktu widzenia dyrektorów szkół. My też pewne rzeczy widzimy i o tym będziemy rozmawiać, myślę, za miesiąc. Kto z Państwa chciał zabrać głos? To teraz ja spytam o pierwszą rzecz, szkoła numer 7. Chciałem spytać, czy w szkole numer 7 tam jest najgorsza sytuacja, jeżeli chodzi o emisję głosu. Ta sala gimnastyczna jest fatalna z punktu widzenia pracy. Kto nie był w siódemce i nie próbował mówić, to nie zdaje sobie sprawy, że nawierzchnia ta, która została zbudowana, to jest jedyna szkoła, gdzie nie ma parkietu. Ten dźwięk, który mówi nauczyciel, jest odbijany od ścian, nie ma wytłumienia i po prostu jest fatalnie. Ja byłem parę razy, mówiłem koledze, że tam się nie da pracować, a on już tyle lat walczy. Chciałem spytać, czy tam zostało, bo zrobiona była sala gimnastyczna.
I zostały zamontowane ekrany na stronie południowej i północnej. Dobra. Tak, od góry.
I no, proszę mi powiedzieć, ja czy...
To projektant zaprojektował.
Okej, okay, ale chciałem spytać, bo nie pytałem kolegi i koleżanki, czy to funkcjonuje dobrze, czy to jest sprawdzone.
Dyrektor twierdził, że
jest okej.
Okay, że jest lepiej.
Że jest lepiej. Idealnie nie, ale lepiej.
Idealnie nie, ale że jest lepiej.
O ile procent lepiej? Żartuję, spytam użytkowników, będę wiedział. Teraz chciałem spytać Państwa. Dostaliśmy materiał, gdzie zostały wyliczone pieniądze, bardzo fajnie. Mamy wrzesień i grudzień i mamy wyliczony drugą tabelę, mamy styczeń, sierpień. Po stronie inwestycji mamy zrealizowane 762 tysiące, o tych drobnych nie mówię. Po stronie remontów mamy 150 tysięcy i mamy informację, że na to zadanie w placówkach przeznaczyliśmy na inwestycje 1,5 miliona, tak jak pani naczelnik mówiła, a 374 tysiące na remont. I w związku z powyższym chciałem spytać, bo zostały nam 4 miesiące, zwykle to w placówkach oświatowych należałoby, chyba że można w takiej części robić dalej inwestycje albo remonty. Chciałem spytać, jaki mamy plan na zagospodarowanie tych środków? Czy być może te inwestycje, które były zaplanowane, one były przeszacowane, jeżeli chodzi o kosztorys, bo tak też mogło być, że później przyszedł przetarg i się okazało, że płacimy na przykład za inwestycje, nie wiem, 60-70% ceny, którą myśmy zaplanowali. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda skala inwestycji i remontów do końca, co planujemy i czy te środki całkowicie wydamy, czy przesuniemy je na przyszły rok, bo to też nie jest nic złego, że je przesuniemy i zrealizujemy w przyszłym roku.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to tak kwoli wyjaśnienia. Ta kwota, która to są inwestycje, wydatki poniesione do sierpnia, czyli generalnie jak gdyby nie uregulowane są do końca.
Jeszcze płatności nie są.
Dokładnie. Więc stąd jest ta kwota. Mhm. My musieliśmy, tutaj była typowa analiza budżetowa, więc tyle było zrealizowanych na 31 sierpnia. Natomiast przygotowaliśmy tutaj z panem Henrykiem taką tabelkę.
A jaki jest szacunek, pani naczelnik?
No właśnie. Tutaj, ja nie wiem, czy myśmy to załączyli państwu do materiału.
Zapraszamy panią przewodniczącą. Dzień dobry.
Kwota planowana na inwestycje była 1,5 miliona w inwestycjach, tak. Z czego dla szkoły poszło 1,481,949 zł 6 groszy i została kwota 18,051 takiej jakby rezerwy.
Wiadomo.
I to jest w momencie, gdybyśmy faktycznie opierali się na tym koszcie, który mieliśmy oszacowany. Tak. Tyle powinno to kosztować. Ale tak jak pan przewodniczący mówi, w ramach realizacji tutaj, w miarę realizacji tych wszystkich inwestycji, gdzieś tam nam się oszczędności na szkołach pojawiły i myślę, że chętnie tutaj mogę.
Proszę. Na każde, praktycznie na każdej szkole jakieś tam oszczędności zostały, ale jest jeszcze przewidziana tutaj w uzgodnieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i z panem burmistrzem na przedszkolu numer 11. Tam jest stara syrena alarmowa, która ma ponad 30 lat i będzie tam prawdopodobnie w październiku, jak już wszystko, jak już się wszystkie szkoły jak już rozliczą się, to do końca to wtedy tam będziemy, przesuniemy te 40 tysięcy na, to będzie już około 40 tysięcy na zakup i montaż tej syreny alarmowej.
Okej, okay. Ale ja chciałem spytać, powiedzcie mi Państwo, bo ja nie chcę znać szczegóły, jeżeli chodzi o kwoty. Ja chcę wiedzieć, czy te 1,5 miliona to jak spłyną faktury, bo one ktoś mógł skończyć koniec sierpnia, wystawi we wrześniu i nie mamy tego w rozliczeniu. Ale chciałbym wiedzieć, czy szacunkowo to, co żeśmy założyli, że ten zakres remontów, który Państwo nam przedstawili, to jest ta wartość około 1 500 000?
Tak.
I ewentualnie może zostać te 40 tysięcy, za które zakupimy syrenę i wydamy generalnie
może
całą kwotę.
Tak, około 60 tysięcy.
Dobrze. A jeszcze mam pytanie, proszę mi powiedzieć, jakie powiedzmy zakresy nie zostały skończone do końca sierpnia i co ewentualnie jeszcze trwa, bo tam chyba plac zabaw na jedynce chyba był wpisany, że ma być robiony. To może nie, siódemka chyba. Na siódemce chyba plac zabaw ma być robiony.
Tak, tam jest przewidziana kwota na ten plac zabaw. I jeszcze trwają przy szkole numer 5.
Czyli jeszcze trwają prace.
W dwóch tych
A pozostałych zostały już wszystkie remonty wykonane.
Jeżeli chodzi o plac zabaw, no to była taka sytuacja awaryjna bardzo, bo widzieliśmy, że mieszkańcom Piasku tam przy Siódemce bardzo zależało na tym placu zabaw. Poprzedni był w takim kiepskim stanie. Jasne. Pan dyrektor wyłączał go z użytku, ale wiadomo, ludzie przyzwyczajeni, tak, wszyscy przychodzili. No i w związku z tym pan burmistrz tutaj podjął decyzję, żeby w trybie pilnym zamówić ten plac zabaw. No niestety okazało się, że to nie jest takie proste, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Zamówiliśmy jeden plac zabaw, okazało się, że fajnie, plac zabaw fajny, tylko nie ma certyfikatów. No i żeby czekać na certyfikaty, pan dyrektor znalazł kolejną firmę, no i dlatego to trwa trochę, bo to musi być certyfikowane, żeby dzieci były bezpieczne.
Okej. Okay. Czy tak samo, jeżeli chodzi o wydanie środków remontowych, czy one w jakim zakresie powiedzmy, bo tam jest 370 tysięcy zaplanowanych, czy całą tą kwotę wydamy, czy coś będziemy przesuwać na kolejny rok budżetowy?
Na pewno, jeżeli chodzi o te prace remontowe, powiem tak, udało nam się te prace remontowe pochować w dużej części w inwestycji, bo wiadomo, było to związane inwestycja z remontem. Tak. Na pewno mamy jeszcze pieniążki zabezpieczone w budżecie u nas w Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej, ale tutaj jeżeli chodzi o te pieniądze remontowe, to będziemy starali się też przesunąć na przyszły rok budżetowy według potrzeb, bo powiem tak, to był taki rok próby, gdzie próbowaliśmy te remonty, inwestycje wybadać, jak to będzie wyglądało i myślę, że to tak fajnie poszło do przodu. Oczywiście czekamy na informacje od pana burmistrza, pani skarbnik, jak wygląda to finansowo, ile będziemy mogli dostać pieniążków. Tak. Ale myślę, że nasi dyrektorzy mając wsparcie, bo tu muszę powiedzieć, że gdzieś tam ta współpraca jest naprawdę fajna, dyrektorzy też mają to wsparcie, że mają kogoś, z kim mogą podyskutować o pewnych rzeczach, no tak. Kto zna się na rzeczy.
Nie wszystkie panie, a większość jest pani.
Właśnie chyba
to jest problem dokładnie
na remontach, więc myślę, że tutaj, tak jak tutaj pan radny Gadecki powiedział, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, to zapotrzebowanie jest naprawdę duże, a wydaje mi się, że też patrząc jeden dyrektor na drugi, gdzie widzi, jak te szkoły się rozwijają, jak te remonty postępują, no mamy taką nadzieję, że uda się jak najwięcej tych prac w przyszłym roku wykonać. Także.
Ja mam prośbę, żeby na kolejną komisję właśnie przygotować nam materiały, które otrzymamy, te propozycje inwestycyjne, które Państwo planujecie w przyszłym roku, żebyśmy mieli w materiale, co będzie w edukacji zrobione, co będzie w sporcie powiedzmy zrobione, czy są jeszcze jakieś, mamy plany, bo wiem, że ta nawierzchnia się nie zrobi do końca roku i będzie musiała być w w następnym robiona, no, żebyśmy byli zorientowani, jak ten zakres wynosi, jeżeli chodzi o te inwestycje.
Jeżeli ja dobrze pamiętam, ja przepraszam, też tylko tak w głowie mam, ale w przyszłym miesiącu mamy realizację, sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych i działalność sportową. Nie wiem, czy ten temat nie jest,
nie jest listopadowy.
Ale tak jak mówię...
Nie wiem, czy nie jest on za późny, ten listopadowy.
No właśnie, 15 listopada.
To w takim razie ja poproszę i zmienimy plan pracy, żeby ten temat się znalazł w październiku i to wrzucimy panią przewodniczącą rady. Poproszę, żebyśmy zmienili plan pracy naszej komisji o ten punkt, żeby go zrealizować w październiku, bo później w listopadzie może się już okazać za późno, że nie będzie środków na realizację i trzeba będzie cały budżet burzyć, żeby coś przesunąć. To ja zrobię tak, że na sesji wprowadzimy to jeszcze, zmianę planów pracy Komisji Edukacji i to zmienimy. Proszę pani radna Ewa Trączek.
Przepraszam jeszcze, to moglibyśmy właśnie w tym punkcie, panie przewodniczący, właśnie tą propozycję, może plan pracy, żebyśmy...
To zaraz, bo ja nie mogę połączyć, zaraz panią, tak, plan pracy Komisji Edukacji, zaraz przedyskutujemy, przesuniemy ten punkt i przegłosujemy, żeby był taki plan pracy. Proszę pani radna.
Ten plac zabaw przy szkole podstawowej numer 7, 370 tysięcy, to jest bezpieczną nawierzchnią?
Tak.
Bo tam była bezpieczna i trzeba ją na nowo robić.
Znaczy tam, nie, tam będzie nowe urządzenia będą ustawione, jeśli chodzi o szkołę numer 7. Tak, tam będzie tylko 6, będzie trzeba uzupełnić. I tam w zasadzie jakby dyrektor przewidział, żeby pewna kwota została przewidziana na uzupełnienie tej nawierzchni, a to mianowicie ma się znaleźć tak, to jest tak, firma z Koszęcina, Dragon.
Dragon?
Z Koszęcina. I tam ma być tak, huśtawka bocianie gniazdo, zestaw zabawowy, taka zjeżdżalnia z drabinkami, no i huśtawka ważka, plus uzupełnienie tej nawierzchni przy tym placu zabaw.
Czyli trzy urządzenia tylko.
Bo tam już są, 50, z tego co wiem, to jest 56 tysięcy. 56 tysięcy. Tak. Jeszcze tam jeszcze może zostawić, żeby trzeba było jak ustawić urządzenia, żeby trzeba tam jeszcze po uzupełnić.
Ale nie wszystko.
Nie, to w sumie 360 tysięcy na zadanie związane z remontem tych korytarzy i sali gimnastycznej.
Żeby szkoła miała przynajmniej 3-letnią gwarancję.
No to wprowadzimy ten błąd.
Bo w Polsce, nie pamiętam teraz nas, są trzy firmy, którzy dobre urządzenia produkują z dobrej jakości materiałów, żeby te urządzenia nie były bardzo szybko popsute. Bo czasami danie urządzenia to niestety nie wytrzymuje.
Pani naczelnik wspomniała, że to był w ogóle problem, bo piękne są urządzenia, jest dużo urządzeń, ale one nie mają certyfikatu.
Tak, tam musi być certyfikat. Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kto jeszcze z państwa ma pytania?
Tak,
nie ma. Rozumiem, że wyczerpaliśmy porządek, nie porządek, tylko punkt pierwszy. Przechodzimy do punktu drugiego. Dużo nam to zajęło, ale temat był ciekawy. Ratownictwo 2021, analiza realizacji. Proponuję komisji, żebyśmy nie wprowadzali, bo materiał mamy przygotowany. Proponuję przystąpienie do zadawania pytań i do dyskusji. Czy członkowie komisji się zgadzają w tym punkcie, żebyśmy tak zrealizowali? To bardzo proszę o zadawanie pytań, jeżeli chodzi o lato w mieście 2021, analiza realizacji.
Ja mam może
proszę, pani radna Beata Marcinkowska.
Ja się bardzo cieszę i jestem zaskoczona, że z urządzeń Eurobanji i mini koszykówki oraz karuzeli skorzystało 17 200.
A ja chciałem spytać, kto to liczył?
No to ja państwu odpowiem, kto to liczył. Mianowicie liczyły te osoby, które były odpowiedzialne za usługę tego urządzenia. Jest to przeliczone przez czas trwania, które dziecko spędziło na danym urządzeniu i przez ilość godzin, które to urządzenie było dostępne. Przed tymi razie wyszła po prostu taka liczba osób, która mogła skorzystać z tego urządzenia.
No, to bardzo,
te
są słowa, ale się cieszę, bo
to oczywiście, będą pewnie te same dzieci, które stały w kolejce i wracały na początek. Mówimy tutaj o ilości i możliwości skorzystania, czyli mogą skorzystać ponad 17 tysięcy osób, tyle dla ponad 17 tysięcy osób to urządzenie jeszcze tam zostało wykorzystane.
Połowa mieszkańców czekać.
Znaczy, no, ktoś mógł być 10 razy i dlatego to się liczy.
Nie, ale
to ja bym tam nie mówił o ilości, tylko bym pisał o wielkości skorzystania z tego. Bo ilość to świadczy o tym, że każda osoba jest jakby oddzielnie.
No dlatego tutaj jest napisane, że z urządzeń skorzystało.
Skorzystało.
Urząd powiedział, że wielkość skorzystała.
Okej.
Natomiast faktycznie muszę tu powiedzieć, że jak widziałam, kiedy to Eurobanci stały przy kopalni kultury, to cieszyło się ogromnym powodzeniem. To jest niezaprzeczalne, to była świetna inicjatywa.
No i dobrze, no i niech się bawią dzieciaki.
Wiecie Państwo, jak coś jest dostępne ogólnie i można z tego skorzystać w każdej chwili, pogoda jeszcze sprzyjała,
tak,
to dzieciaki po prostu korzystają.
Wyjeżdżamy na wakacje, to kosztuje 5-10 zł za tam 5 minut. No i dlatego było takie duże zainteresowanie.
W pierwszym dniu nie było, w drugim było ogromne, bo się dowiedzieli, że
to tak. że jest za darmo. Jakie kolejne pytania? Nie ma pytań. Ja tylko krótko podsumuję. Mimo tego, bym powiedział, takiego przejściowego już, mam nadzieję, roku pandemicznego, to ja gratuluję i dziękuję, że udało się Państwu zaangażować dzieciaki. W mniejszym, większym stopniu, bo nieraz widzę, że było 6 dzieci, a nieraz było 300 w przeciągu jakiegoś tam okresu. To o to chodzi, żeby to dziecko, jeżeli ma możliwość, to ono przyjdzie. A te potrzeby są bardzo różne. Jeden chce zagrać w to. I na przykład ja widziałem, że hulajnoga i rolki wygrały z piłką nożną. Bo ilość dzieci na rolkach i na hulajnoga była chyba 5 razy większa niż na piłce nożnej. No bo tam jest coś nowego, ciekawego, być może jest instruktor. I dlatego bardzo dobrze, że takie różne formy są zaproponowane dla mieszkańców.
Mam nadzieję, panie przewodniczący, też to, że jeżeli chodzi o piłkę nożną, to mamy też stowarzyszenia, które
no i kluby
w tym zakresie.
Tak, oczywiście.
Zorganizowanie na skateparku, gdzie tam przyszło ponad 300 dzieciaków przez te 4 tygodnie, no to wiadomo, tak jak pan mówi, to jest nowość, to jest zupełnie innego, jest instruktor, pokazuje nowe rzeczy. Tutaj mamy kluby, które zagospodarowały czas tym dzieciakom, więc ciężko jest musieć.
Ale w wakacje
jeszcze przyszły na kolejne zajęcia.
Ja wiem, ale w wakacje niekoniecznie dzieciaki tam trenują.
No są obowiązki na różnego rodzaju wyjazdowe organizowane, więc te dzieciaki też wyjeżdżają. No jest to zainteresowanie też duże, ale tutaj, tak jak pan wspomniał, jest ono mniejsze na pewno niż w przypadku takiego skateparku, gdzie jest to nowo zupełnie.
Także ja się bardzo cieszę, mam pytanie, mam nadzieję, że już nie będziemy mówić w przyszłym roku o pandemii, że NAL nam się wróci, bo to była fajna akcja. I jeszcze mam prośbę do pana dyrektora, rozmawiałem z Mateuszem Cichoniem przed wakacjami, sugerowałem mu, że fajnie by było, żebyśmy zorganizowali konkurs na hulajnogę. Żeby takie były mistrzostwa, bo
ale
dzieci. No właśnie, bo dzieci.
Będą z tego, co mi wiadomo, tutaj chyba pani radna Ewa Wąsik i pani radna Wcisło wiedzą więcej. W październiku były teraz w sobotę na rolkach, w październiku
no bo ja na wiosnę zeszłego roku o tym mówiłem, że mocno to zorganizował, dlatego że ja przechodząc kiedyś tam koło skateparku, swoich uczniów spotkałem i im pokazali, że się da takie rzeczy zrobić. Ja mówię, no to przekażę chłopaki, żeby Mosyl to zorganizował jako mistrzostwa. No i tyle. No i tak, dlatego czekam.
Na tym skateparku mieliśmy zorganizowane te wtorkowe zajęcia, rzeczywiście hulajnoga było bardzo dobre. Te zajęcia rzeczywiście, no, dużo było osób na hulajnodze, zdecydowanie więcej niż na rolkach. Dlatego tutaj, no, tak jak wspomniałam, i pani radna Ewa Frączyk, i pani radna Nina Cisło też zaproponowały październikowy termin, żeby wspólnie...
9 października,
sobota. A czy będziemy mieli kogoś, kto będzie oceniał? Jakiegoś człowieka, który... Bo to się robi, ja bym powiedział tak, że są różne figury. Nie, ale ja myślałem o czymś innym. Dzieciaki robią takie rzeczy na hulajnodze. Ja nagrałem chłopaka, mam ten filmik,
który zrobił taką ewolucję, bo to nie o taką konkurencję mi chodzi.
To jest duże pole do popisu dla nas, jeżeli po prostu tylko jest...
Nie chodzi o to, bo oni wykonują różne trudne ewolucje i nie chodzi o taki konkurs, bo samo ściganie na hulajnodze to dzieciaki, ja bym powiedział, tego nie robią na co dzień. Oni idą na skatepark po to, żeby zrobić trudne ewolucje. Chłopak zrobił, wyskoczył, to znaczy jechał na hulajnodze, wyskoczył, zrobił, ta hulajnoga mu zrobiła obrót o 360, siadł na tą hulajnogę, w sensie nogami, pojechał dalej. I tych ewolucji jest dużo i ja o takim konkursie myślałem.
No jest to na pewno kwestia do zorganizowania. Mamy skatepark, mamy firmę, która gdzieś tam przyjechała w tym roku i zorganizowała instruktaż.
Bo jak, no właśnie, bo jak nie uda się, panie dyrektorze, teraz, to pomyślmy o tym w przyszłym roku na wiosnę.
Na wiosnę raczej będziemy chcieli coś takiego zorganizować, bo teraz już raczej będziemy powoli szli w kierunku temperatur, które...
No, no już, tak, już na dworze
będzie w miarę ładna, natomiast no, mamy w tym październiku też sporo rzeczy, które już tam gdzieś weekendami chcemy zorganizować.
Okay.
Ale będziemy mieli na pewno na uwadze, no tutaj też trzeba do tego podejść w taki sposób no, profesjonalny już wtedy,
bo rzeczywiście. No dlaczego ja mówię, kogoś, bo pytam się,
kogoś
że
zna, kogoś,
ktoś kto będzie oceniał.
Ktoś, kto ma doświadczenie, ktoś tak. Kto takie zawody wcześniej organizował.
Nie wiem, czy ta rampa nie jest za mało, bo to szczerze obserwam, jak tam skarżą, czy to nie jest za małe. Bo to też nie jest zgodne z przepisami i no tu musielibyśmy mieć profesjonalnych sędziów, ale też tak się zastanawiam, bo słuchajcie, żebyśmy nie poszli tak, że Mostek zorganizuje i będą na przykład dwie ręce złamane, bo jest to bardzo, bardzo też niebezpieczne. No i przede wszystkim, czy na czymś takim możemy, to trzeba by profesjonalistów spytać.
Ale jak były osoby, które prowadziły te zajęcia, tak, bo ja rozumiem, że...
Tutaj panie przewodniczący, jak były te zajęcia, to one raczej były w kwestii podstawy, z tego jak przejechać przez rampę. To,
że no dobrze, ale
wiesz... W niedzielę teraz widziałem chłopaka, który wjeżdża na rampę i obraca tą hulajnogę za sobą w ogóle. Jak sobie robi w swoim wolnym czasie, to niech sobie robi, tak? Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o te zawody, które my mamy, ja obawiam się, że może być jakaś ograniczona kategoria figur, którą mogą...
Na przykład, no tak? O tym właśnie mówię, żeby nie pójść znowu zbyt dalej. Daleko w drugą stronę, ale takie zawody, myślę, że dla tych dzieciaków, które trenują, byłyby, myślę, bardzo fajnie.
Ja mam na pewno do rozważenia na wiosnę, żeby może od tego w jakiś sposób rozpocząć sezon na skateparku.
Okej, okay, dobrze.
Ja tylko też chciałam wspomnieć, proszę. Bo ja mam właściwie problem przy kopalni kultury z tymi osobami dzieciakami jeżdżącymi na hulajnodze. Bo oni uważają ci chłopcy, tam jakieś ewolucje wykonują. No to proszę mi wierzyć, że ja już tam wychodzę i codziennie z nimi gadam. Umiem, że ta rampa to jest taka, ja mówię, przecież macie tam profesjonalną na grabku. A to jest za mała dla nich, więc nie wiem, w czym ta scena zewnętrzna kopalni kultury konkuruje.
To jest wyższą półką, z której można w ogóle zaznaczyć.
Czyli Beatka, ty zorganizujesz.
Ja tylko wychodzę i mówię, proszę, nie uderzajcie w ustawę, w elegancję.
Pani Beato, nie mają dobre skojarzenie, bo tam kiedyś był
tak. W środku. Drugi może nam zostało, umówmy się, jak będzie dzieciaki, to też chodziłem na te najwyższe trzepaki, a nie niskie mnie nie za bardzo interesowało. Więc to jest tak, tak to zawsze bywa. Natomiast mamy gdzieś w planach i z tyłu głowy to, żeby zbudować skatepark też na piaskach. W parku przy stadionie, tam gdzie jest gra na coś niegórnych piasku. Mm-hmm. Tam, gdzie dawniej były baseny. Tak. Przy strzelnicy, tam jest taka przestrzeń. Tam ewentualnie jest pomysł na to, żeby zrobić profesjonalny skatepark.
Ja bardzo proszę.
Może te dzieciaki
ale była też, zapotrzebowanie. Była też propozycja nawet do budżetu obywatelskiego na piaskach, żeby to zrobić na Prochowni.
Tak, ale z tego co wiem, to tam chyba pomysł jest i był jakiś dyskutowany, żeby w Prochowni zrobić jakiś park wodny, a żeby skatepark przenieść właśnie w trochę inne miejsce. Aha. Bo jest tam większa ta przestrzeń. Ten skatepark, który byłby tam na Prochowni, w tej takiej części, o której ja myślę, czyli z przodu zaraz jak się wchodzi, byłby dosyć skromny. Jest dosyć skromny, no on byłby wielkości podobny jak tutaj ten grał.
Nie być lepszy niż właśnie ta scena kopalni kultury.
Na przykład, tak? No,
okay.
To wszystko tam.
Trzy, punkt numer dwa, lato w mieście 2021, analiza realizacji, zamykamy. Czy jeszcze Państwo macie pytania? Nie ma. Punkt trzeci, dzień edukacji narodowej. W krótkich paru punktach, proszę Panią Naczelnik.
W niemieckich słowach, proszę tak. Państwa, bardzo byśmy chcieli zrobić Dzień Edukacji Narodowej. Zrobiłyśmy rozeznanie. Nasi nauczyciele pracujący w administracji obsługi są bardzo zainteresowani, nasi emeryci również, więc kwoty, czy liczba osób zainteresowanych na ten moment to jest 350 do 380 osób. No i jedyne rozwiązanie to jest dalej MOSiR, a ponieważ MOSiR się remontuje, więc cały czas grzecznie czekamy, aż będzie zielone światło. Natomiast teoretycznie w wakacje zaplanowałyśmy już wszystko. W sensie mamy zespół, mamy osobę, która poprowadzi oczywiście część oficjalną, wezmę na siebie, część biesiadną weźmie na siebie pan Konrad Bilski. Więc tu byśmy mieli, że tak powiem...
A będziemy mieli jakiś występ?
Byłaby gwiazda ABBA Imitation, tak, od pana Lemańskiego, także byłby zespół, także tak to by była nasza gwiazda, która by rozpoczęła naszą biesiadę. Konrad poprowadzi tą część również muzyką, tak jak to bywało. No ale powiem tak, pierwszy termin to był październik, w związku z pracami dostaliśmy informację, że no, do końca października nie będzie takiej możliwości. No więc decyzja na ten moment jest na 5 listopada, ale z tego co słyszę to też jest już minimalna.
Nie, znaczy powiem tak, bo my jesteśmy, mamy co tydzień spotkania w tej chwili z wykonawcą i na wtorkowym spotkaniu, które miało miejsce tydzień temu, dostałem informację, że ten termin zakończenia inwestycji dotyczącej hali, czyli koniec października, nie jest w żaden sposób zagrożony. Ja rozumiem zakończenie inwestycji pod względem nie zakończenia budowlanej części, tylko tej również z odgranej różnego rodzaju. Natomiast jeżeli jest tutaj rozważany termin 5 listopada, ja uważam, że on na dzień dzisiejszy jest realny. Bardzo bezpiecznie jest też 10 listopada, czyli przed świętem. No, tak jak mówię, no, my co tydzień mamy spotkania z wykonawcą, który no, na ostatnim spotkaniu co do budynku hali wypowiedział się jasno, że nie ma na dzień dzisiejszy ze względu na zrobione już zamówienia produktów, które mają przyjść. Mówimy tutaj o szybie i o szkle, która ma przyjść na budowę. Nie jest zagrożony termin końca października, jeżeli chodzi o zrealizowanie i zakończenie prac w hali.
To ja się bardzo cieszę, bo też zaplanowałem szereg imprez na obiekcie.
Widziałem pismo.
Ale to jeszcze nie, bo tam daleko nie sięgałem, bo na razie czekam, żeby ten termin był potwierdzony. Ale to się cieszę bardzo, że...
Mam odwiedziny co tydzień trenera Wałka też, także wszyscy czekamy z niecierpliwością.
Dobrze. Koniec, znaczy, Pani Naczelnik?
Myślę, że tak. No, żyjemy nadzieją, że się uda i że nie będziemy płacić kar żadnych umownych w związku z przesunięciem terminu. Myślę, że to jest taki trudny jest, że tak powiem, czas, bo wszyscy artyści no, chcieliby jak najwięcej, mówi się o tej kolejnej fali i mają bardzo mocno te terminarze napięte.
Oni straszą, żeby się ludzie szczepili. Ja tak to odczytuję. Bo ilość zachorowań nie wzrasta. Ja chciałem tak a propos Dnia Edukacji, chciałem Panią Naczelnik poprosić, żeby nam w paru też zdaniach przedstawiła, szczególnie dla członków komisji jako nienauczycieli, jak wyglądają nagrody burmistrza, skąd się biorą środki, jak są przyznawane.
Tak, więc jeżeli chodzi o nagrody burmistrza, no mamy oczywiście regulamin wynagradzania nauczycieli, tak, który mówi nam, jak ta pula powinna wyglądać. Mamy pulę, 20% tej puli to są środki przeznaczone na nagrody burmistrza miasta Czeleć, a 80% są to środki przeznaczone na nagrody dyrektora. I dyrektorzy na podstawie regulaminu są zobowiązani każdego roku do 15 września, taki termin jest w regulaminie zapisany, złożyć wniosek lub wnioski, bo to zależy od dyrektora, oczywiście ile tych wniosków jest złożonych, o przyznanie tej nagrody. Zbiera się komisja. Komisja jak gdyby rozpatruje zasługi nauczycielskie, które są wpisane oczywiście na podstawie naszego regulaminu. No i na tej podstawie osoby, które spełniają kryteria, są kwalifikowane do przyznania bądź nie tej nagrody. No i w zależności od liczby ta kwota 20% jest dzielona na te osoby, które zostały przez komisję zakwalifikowane do przyznania nagrody.
Pani Naczelnik, te pieniądze na nagrody pochodzą z pani powiedziała.
Tak, one są zabezpieczone rok w rok w budżecie Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej. One są liczone, to jest cały ten mechanizm liczenia od płac nauczycieli. W tym roku mamy bodajże, nie chcę teraz przestrzelić, ale to jest kwota około 158 tysięcy. No i zabezpieczamy i co roku z tej puli idzie.
Nie, to chciałem usłyszeć. Od każdego nauczyciela przeznaczamy na nagrody burmistrza i dyrektora 1%
tak jest,
z pensji.
Dokładnie.
O to mi chodzi.
Dokładnie.
A w sumie zbierze nam się kwota na nagrody, powiedzmy, burmistrza 150 tysięcy, a resztę te 80 jest przeznaczone do szkół.
Nie, w sumie mamy 158 tysięcy, 8 tysięcy, 20% to jest na nagrody burmistrza, więc to jest 80 tysięcy,
a reszta jest
na nagrody
jasne.
Dobra, na czyli dyrektora.
Łączna kwota to jest na nagrody 150
tysięcy. W tym roku, okay. Oczywiście akurat okay.
Ale przewodniczący, jak was nie ma pytań, to...
Ja bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Do widzenia.
Pan burmistrz wyznacza nauczycieli, którzy mają dostać...
Wniosek
jest. Nie, panie radna.
Na jakiej podstawie?
Ale to ja już powiedziałam, to jest na zasadzie. To wszystkie, że tak powiem, cała instrukcja zawarta jest w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Jest tak zwany katalog, co nauczyciel powinien, żeby tą nagrodę dostać.
W regulaminie to jest.
Dokładnie. Regulamin wynagradzania nauczycieli. I dyrektorzy do 15 września każdego roku składają wniosek do wydziału o taką nagrodę burmistrza dla swoich nauczycieli. Natomiast jeżeli chodzi o nagrodę dyrektora, to dyrektor znowu na podstawie regulaminu sam uznaniowo, oczywiście po spełnieniu kryteriów, przyznaje z puli tej 80%. Natomiast tutaj zbiera się komisja, rozpatruje, sprawdza, czy jest to zgodne z regulaminem i typuje te osoby, które spełniły wymagania. Jest pula 20% z tej całej kwoty i z tego przyznawane są nagrody burmistrza miasta.
Czyli mamy rozumieć, że jeżeli spełnia warunki, to z każdej placówki jedna osoba dostaje taką nagrodę.
Nie ma nigdzie w regulaminie napisane, że nauczyciel z jednej placówki musi dostać. Bo są szkoły czy przedszkola, które nie złożyły na przykład takich wniosków. My, że tak powiem, tutaj dajemy pełną, wolną rękę dyrektorowi, bo to dyrektor jak gdyby podejmuje decyzję z radą pedagogiczną, bo to rada pedagogiczna przecież głosuje nad kandydaturami. Natomiast jeżeli są złożone wnioski, my je rozpatrujemy. Jeżeli spełniają te kandydatury wymagania, które są w regulaminie, to te nagrody oczywiście są przyznawane.
A czy są również placówki, gdzie takie wnioski się pojawiają w ilości 2, 3 albo 4?
W tym roku nie było takiej sytuacji.
Ja mam pytanie, czy jeżeli w takim momencie mamy ileś szkół, przedszkoli i co drugie, druga szkoła i przedszkola złoży wnioski tylko, to ta suma pieniędzy jest rozdzielana?
Staramy się tak, żeby w pełni wykorzystać całą kwotę, którą mamy na
czyli na przykład w danym roku mniej wniosków, to ten nauczyciel większą nagrodę burmistrza, tak?
Może tak być.
A komisja to kto?
To jest komisja powołana w Wydziale u nas, w Wydziale Edukacji Polityki Społecznej. Dokładnie zarządzeniem burmistrza.
Do 3 tysięcy.
Ale większej nie może być.
No nie.
Nie, nie.
Do 3 tysięcy.
Zarządzenie burmistrza, no i skład komisji jest, że tak powiem, publikowany w zarządzeniu.
Ja jeszcze mam pytanie o to, bo tak historycznie chciałem zwrócić uwagę, że bardzo często właśnie było tak, że z tych placówek naszych wiadomo, że nie możemy tego zrobić, a dyrektorzy są jakby poza, bo dyrektorom nie możemy dać nagrody dyrektora. I oni są jakby pokrzywdzeni z punktu widzenia tego, że pracują i to dobrze, ale może ich nagrodzić tylko burmistrz. I nie możemy tego wyizolować, żeby ta pula była tylko dla dyrektorów, a część puli dla nauczycieli, musimy to połączyć. I to dla mnie jest jasne, że dyrektorom trzeba częściej przyznawać te nagrody burmistrza z tego względu, że oni nie są w stanie otrzymać środków ze szkoły jako nagroda dyrektora, tylko on czeka na to, żeby dostać nagrodę burmistrza. Jeżeli jest nauczyciel, który co roku otrzymuje nagrodę, nie wiem, w kwocie powiedzmy może 800 zł, to przez 3 lata już ma 2400, a ten dyrektor no to może raz na 3 lata, może raz na 4 i to wyjdzie mniej więcej może i tak samo. Natomiast na co ja chciałem zwrócić uwagę i tutaj panią naczelnik spytam, jak to należy rozwiązać, czy panie to powiedziały, bo no, ja chcę zwrócić uwagę na to, bo jak pamiętam historycznie, w zeszłym roku nie, ale poprzednio, to zwykle z tych placówek jest przedszkole numer 1, przedszkole numer powiedzmy 4, numer 7, a później jest szkoła. I też ze szkół są zwykle jedna jest nagroda, jeżeli chodzi o nagrodę burmistrza. Na co chciałem zwrócić uwagę? Że pula, która się gromadzi do wydania, czyli pula nagród, to jest 1% od każdego człowieka. Mamy w przedszkolu zwykle 4 grupy, na każdą grupę mamy 2 wychowawców, a 9 jest dyrektor przedszkola. Mamy szkoły, najmniejsza szkoła jest 4, więc tam jest mało nauczycieli, ale średnie szkoły to jest szkoła numer 1, numer 3, 7, 5, największa jest 2. I średnia ilość tych nauczycieli w tych szkołach to jest około powiedzmy 30 parę, 40 parę, ta największa ma ponad 50 osób. Czyli gdybyśmy tą największą szkołę jakby porównali do ilość przedszkoli, to wyszłoby nam, że 7 przedszkoli to jest ta największa szkoła. Mówi o puli, która się zgromadzi. Nie mówię o puli na nagrody dyrektora, tylko mówię o nagrody burmistrza. I ja osobiście, no tak bym sugerował, nie wiem, czy wniosek mamy sformułować, czy pani naczelnik jakby zgodzi się z tym, o czym, bo myśmy też rozmawiali o tym, chciałem z członkami wcześniej rozmawiać, rozmawiałem z członkami komisji, mówię o nauczycielach, że ta ilość powiedzmy nagród, bo jeżeli jest rywalizacja, bo to jest rywalizacja, żeby dostać nagrodę burmistrza, to naprawdę nie jest tak łatwo. A jeżeli ja mam 50 do rywalizacji, a koleżanka pracuje w przedszkolu i ona ma tylko 8, to teraz dla tej szkoły, gdyby zrobić to, bym powiedział, co roku inny, to ludzie pracują 40 lat zwykle, idą na emeryturę, więc może się nie załapać. Nie wszyscy pracują super. To w każdej jednostce tak jest, u was w urzędzie też jest. Są pracownicy wyróżniający, są ci, którzy po prostu pracują, ale nie robią nic, bym powiedział, ponad to, że pracują. I teraz w tej, no tak jest, no wszędzie tak jest, słuchajcie. No nie ma innej sytuacji, tylko są ludzie, którzy są motorem, a są ludzie, którzy po prostu pracują. Jeden zrobi lepiej, a po drugim trzeba poprawiać. Ale to tak wszędzie jest. I teraz, jeżeli biorąc pod uwagę duże placówki i te średnie, to przy średnich może raz na całe życie mu się trafić. A w przedszkoli, jeżeli tak bym powiedział, dajemy nagrodę, bo tak no, wypada, no to przedszkole nie dostało. Bo ja zmierzam do tego, żeby uświadomić państwo dyrektorom, a oni w placówkach, że słuchajcie, tak wychodzi, że jeżeli jest 7 przedszkoli, to jest wielkość szkoły, to jeden co 7 lat może dostać tą nagrodę, nie co roku. To o to mi chodzi, żebyście państwo, przekazując informacje z komisji, nie wiem, czy się państwo zgodzicie ze mną, bo ja no, jestem, mam umysł ścisły, matematyk, tak? Robię to, co robię, ale umysł mam ścisły i ja to doskonale sobie policzyłem, że jest to dla mnie duża niesprawiedliwość, jeżeli chodzi o nagrody burmistrza, bo wiadomo, że jak dyrektor napisze, ja miałem kiedyś taką uwagę, że kiedyś napisałem 2, 1 nie dostał, no nie? A była uzasadniona dla mnie, dostał w następnym roku, żeby brać pod uwagę to, że tam jest tak ogromna konkurencja w tej dużej placówce albo średniej, a w tej malutkiej, to niestety ale takiej konkurencji już nie ma, jeżeli chodzi o nagrody burmistrza. żeby przekazać te informacje dyrektorom, że proszę Państwa, składajcie tych wniosków dużo, jeżeli macie osoby. My zdecydujemy i przekażemy Wam, że dzisiaj na przykład wybraliśmy najlepszych, nie wiem, 10 wniosków, 12, tak? W przyszłym roku składajcie znowu. Może się okazać, że z jednej szkoły będzie 3, z innej będzie 1, z przedszkoli będzie 2 i na tym zakończymy. Tylko chodzi mi o taką informację dla dyrektorów szkół, że no tak powinno być, bo ta konkurencja w jednej szkole jest ogromna. I dlatego pytam pani naczelnik, czy to wystarczy, bo to jest moja sugestia, nie możemy to przegłosować jako wniosek komisji, żeby kierować się uwzględniając wielkość placówek, ilość wniosków, które są składane przez dyrektora placówki. I wtedy Państwo nam odpiszecie, że tym się będziecie kierować. I to będzie wniosek komisji, jeżeli będzie przegłosowany. Bo to od Państwa zależy, czy go przegłosujemy. Ja mam taką sugestię. Nie wiem, jak koledzy, nauczyciele i Państwo o tym, co o tym sądzicie.
Ja, jeżeli Pani Przewodnicząca, proszę, mogę jedno słowo. Ja myślę, my tutaj z dyrektorami mocno o tym dyskutowaliśmy. No i mówmy się, ta pula na nagrody no nie jest pulą no oszołamiającą. I myślę, że
30 tysięcy.
Dokładnie, 31 dokładnie w tym roku. I dyrektorzy kierują się też tym, że jeżeli będzie dużo wniosków i te wnioski spełnią kryteria, a to może być takie drobne, to te nagrody będą symboliczne. A jeżeli chodzi o taką nagrodę burmistrza, no to dobrze by było, żeby ta nagroda była taką nagrodą odczuwalną, żeby ten, ja rozumiem, że wtedy jest tam mniejsza szansa i to jest jasne, 1:1 dla mnie to jest jasne, tylko myślę, że dyrektor robi to chyba mając na celu właśnie nie to, żeby nagrodzić większą liczbę osób, tylko żeby ta osoba, którą akurat Rada Pedagogiczna wytypuje, no poczuła tą nagrodę. Umówmy się.
Ja się zgadzam, tylko pani naczelnik, czy może być tak, żeby Państwu, dyrektorom z przedszkoli, uświadomić tą wielkość,
nie, oczywiście. Ja
to o to mi chodzi,
ja
bo tak może zostać, żeby to była odczuwalna, jeżeli mamy 30 tysięcy, czyli nagród może być powiedzmy 10-11, żeby to było do 3 tysięcy, może być nagroda 2,5 tysiąca, tak? Czyli powiedzmy mamy jakieś 12-13 nagród w mieście, żeby uświadomić, że słuchajcie, no zróbmy to, bo to może być tak zrobione, że mamy 7 przedszkoli, to Państwo jesteście, tak składacie wnioski, jak duża szkoła. No nie? I składacie na przykład 7, może być kolejka na przedszkole. No może być tak, że no ale u mnie nie ma kto.
Tylko Panie Przewodniczący, to jest to, co Pan cały czas podkreśla. My nie możemy mówić tu o kolejkach.
No nie, musimy, ale ja mówię o tym, że gdyby był, bo gdybyśmy zrobili tak, Panie Naczelnik, że robimy zespół szkół, tych placówek przedszkolnych, to mamy jedną jednostkę.
Zgadza się.
No nie? To o to mi chodzi.
Nie, to znaczy powiem tak, ja się jak najbardziej zgadzam i jestem jak najbardziej za
tylko
tym, że jeżeli Państwo...
Ja chcę jakby zastanowić się, jak to zrobić, żeby, bo przy dyrektorach szkół nie ma jakby problemu. No dobrze, możemy się umówić, że zawsze składa z placówki na przykład 1, no nie? Może być tak, że z największej szkoły składa 2, a z przedszkoli składamy 1 wniosek, bo Państwo jeszcze musicie nagrodzić dyrektorów. Wy musicie mieć jeszcze pulę, gdzie nikt nie składa, tylko Wy wiecie, który dyrektor wkłada najwięcej serca i zaangażowania w swoją pracę. I to jakby muszą być dwie jakby rzeczy. Nauczyciele i dyrektorzy.
I powiem tak...
Już. Ale proszę skończyć
Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że właśnie cały czas to analizujemy, mamy to na myśli i powiem tak, w tym roku już tak. Złożyłyśmy również wniosek do kuratorium o nagrodę kuratora oświaty dla jednego z dyrektorów i również wystąpiłyśmy o medale dla dyrektorów za wieloletnią służbę. Ale problem jest taki, że nabór jest nieprzerwanie od 1 września do 24 czerwca. Zadzwoniłyśmy na przykład do kuratorium, a pani mi mówi, ale wie pani co, to nie ma sensu teraz składać. I my mówimy, no ale jak, to jest dopiero wrzesień, bo to na początku września robiłyśmy. A pani mówi, nie, my przyznajemy dopiero w czerwcu, to na przyszły rok będzie. I to są właśnie takie troszkę demotywujące.
Nie ma regulaminu składania?
No właśnie, tak.
A jaki jest termin składania?
Od 1 września zaczyna się nabór ciągły.
do 24 czerwca. I oni rozstrzygają 24 czerwca, co jest dla nas absurdalne, bo powiem szczerze, no chciałobyśmy odciążyć tą pulę, żeby dać jak tak. najwięcej nauczycielom, żeby dyrektora też docenić w inny sposób, tymi też nagrodami, które tak. możemy uzyskać, no na przykład jeżeli chodzi o medale, które nie są związane z żadną gratyfikacją, tylko i wyłącznie są to odznaczenia. No, droga jest taka, że na przyszły rok, jak dostaniemy informację, no to idzie od, do kuratorium, kuratorium opiniuje, idzie do Ministerstwa Edukacji, a ministerstwo wysyła do prezydenta i dopiero prezydent opiniuje, czy w ogóle się należy i to idzie w drugą stronę, mówi pani, że na przyszły rok. No i dlatego ja rozumiem zasadność, że tak powiem, tutaj myślenia i prób, że tak powiem, żeby pogodzić interesy liczniejszych placówek i mniej licznych. Natomiast tak jak mówię, my też jako wydział podjęliśmy działania, no nie zawsze po prostu się da. Natomiast jestem jak najbardziej za, jeżeli państwo wniosek będziecie składali, jak najbardziej. Będziemy się starali temu, do tego przychylić, natomiast no nie możemy nic zrobić, powiem tak, nie możemy nic zrobić wbrew regulaminowi, albo narzucać warunków, które jak gdyby ograniczeń, które dokładnie, które nie są zgodne z regulaminem, ale tak jak pan przewodniczący mówi, myślę, że taka informacja do dyrektorów, że mogą składać więcej niż jeden wniosek, jak najbardziej. Tylko tak jak mówię, obawiam się sytuacji, że ta nagroda z tych 2-3 tysięcy będzie w wysokości 600-700 zł. I tak jak,
to tak jak nagroda dyrektora.
No właśnie, takie no właśnie i no taka troszkę kwadratura koła, no. bo chcielibyśmy, żeby było ok, a tutaj niestety no jest to trudne przy środkach, którymi dysponujemy, jeżeli chodzi o finanse.
Ja jeszcze wrócę do rozmowy, ale proszę panie radne.
Przysłuchując się tej dyskusji, to na pewno nie możemy nagrody burmistrza dać mniej niż 2000, bo to po prostu by była taka przesada. Na pewno też nie chcę jak gdyby zabierać nauczycielom, dyrektorom przedszkoli, bo też ciężko pracują. Niemniej muszę się tutaj zgodzić z tym, co pan Radan Ziementer powiedział, dlatego że no też trzeba się postawić w sytuacji, gdzie jest duża szkoła. Myślę, tu siódemka chyba też jest i dwójka, że są tam nauczyciele, jest chociażby na przykładzie naszej szkoły tutaj, bardzo dużo. Czy w tym momencie nie podcinamy ludziom skrzydeł, ponieważ ktoś, nie wiem, pisze programy swoje autorskie, pozyskuje środki finansowe w różnych przedsięwzięciach dla szkoły, robi coś z dzieciakami, robi jakieś innowacje, na przykład nie dostaje nagrody burmistrza, a robi bardzo dużo i to nie rok, tylko robi 5-10 lat, on dalej tej nagrody burmistrza nie ma, bo jest nas dużo, bo jest nas dużo. I tu naprawdę trzeba by się zastanowić, no bo czy z drugiej strony nie jest tak, że ten dyrektor przedszkola nie robi tak, aha, pani dostała w tym roku, to teraz pani dostaje
piszemy wniosek.
Wniosek, a później pani dostaje wniosek i na zasadzie kółeczka,
co
gdzie, dokładnie, tak. gdzie robią to samo i dla mnie nagroda burmistrza, słuchajcie, to nie jest za pracę, którą idę, robię lekcje, to jest za coś ponad stan. To są, muszą być naprawdę wielkie, wielkie przedsięwzięcia, żeby otrzymać nagrodę burmistrza. I właśnie trzeba by się tu naprawdę mocno zastanowić.
Ja mam taką propozycję, pani naczelnik.
Już pani radna. W tym momencie, tak mi się wydaje, patrząc po swoim gronie, to ludziom skrzydło.
Mamy, pani naczelnik, sporo czasu. Tą dyskusję rozpoczynamy. Mam prośbę o to, żeby zastanowić się nad tym, jak to rozwiązać. Możemy nie składać na razie jeszcze wniosku, mamy na to dużo czasu, bo kolejne wnioski o nagrodę burmistrza będą do 15 września, więc mamy kupę czasu. Podejmiemy ten temat za miesiąc w sprawach różnych. Natomiast to, o czym ja mówiłem, pani naczelnik, to jest tak zwana dżentelmeńska umowa. Siada 7 dyrektorów przedszkoli. Słuchajcie, wy wkładacie tyle w 7, a w 5 was jest. No to jeszcze tam 2 dołączę, żeby was 7 było. Wy tyle wkładacie do tej nagrody, jak ta szkoła, która jest jedna. chce, żeby to było uporządkowane. To jest kwestia przekazania dyrektorom informacji. I teraz dyrektorzy siadają i teraz może być, że z tego przedszkola, z tej mogą być dwie placówki, mogą się przesuwać. Zawsze tam jakieś znajdą, no nie? Ale z tej szkoły, gdzie jest tak dużo, to tam jest taka sama rywalizacja jak 7 placówek.
Ale i tu się jak najbardziej zgadzam i jestem jak najbardziej za tym. Nie ma z tym żadnego problemu, żeby dyrektorom przekazać panie
przewodniczący. Właśnie, no o to chodzi, żeby się dogadać dżentelmeńsko, to nie musimy pisać regulaminu, my nie musimy składać wniosku, bo też możemy to zrobić. Ale jeżeli pani naczelnik nie rozumie, i widzę, że się komisja przychyla do tego, do mojej myśli, to wystarczy z tymi dyrektorami porozmawiać i zastanowić się, jak zrobić, bo może być tak, że ten dyrektor przedszkola numer na przykład, nie wiem, 4, powie, słuchajcie, no nie mam nikogo, to niech składa następny. To jest kwestia, bo później napisze wniosek, a komisja powie, no ale co to mi jest, tam nie ma... Dlaczego nie ma przyczyny, dla której mamy dać nagrodę burmistrza? I dlatego chciałbym, żeby pani naczelnik to przemyślała, przedyskutowała, przemyślała. Wrócimy do rozmowy za miesiąc. Pani naczelnik nam przedstawi, słuchajcie, mamy taką propozycję i o tym będziemy rozmawiać z dyrektorami. I wszystko, i mamy temat zamknięty.
No ja jestem jak najbardziej.
Jeżeli jasne, proszę pani Ewa Tomczyk.
To znaczy, słuchajcie, jeżeli dla mnie osobiście mogłoby być tak, jest dany rok, w przedszkole, nie wiem, numer 4, porobi nie wiadomo co, projekty i tak dalej. I tam są dwie panie, które to razem prowadzą. One dla mnie mogą w tym roku dostać dwie nagrody burmistrza, bo zrobiły coś wow. A na przykład ze szkoły podstawowej numer przykładowo 7 nie dostanie nikt, bo oni sobie
pchnęli
swoim torem light, tak? Robili, ale spokojnie. Może być drugi rok tak, że ze szkoły podstawowej numer 1 trzech nauczycieli dostaje nagrodę burmistrza, bo tam się tak nagle zadziało.
Zrobili mistrzostwo świata.
Tak, ale na przykład w dwójce, w trójce, w siódemce, w tym nie dostanie nikt, bo inni byli lepsi. Zastanawiam się nad tym, czy po prostu komisja, dyrektorzy piszą wnioski, nie ograniczyć, czy to ma być jedna osoba, dwie, trzy. Ale wiadomo, ja może do pięciu. Piszą i komisja w urzędzie, przecież czarno na białym napisane, co jest ważne.
No tak, ale jak kryteria Ewa będą spełniać, to są kryteria spełnione. I dlaczego komisja ma odrzucić, jeżeli jest regulamin, który mówi, że ma spełnić określoną ilość punktów, żeby dostać nagrodę burmistrza. Ja uważam, że bardziej powinno iść to w układ dżentelmeński, gdzie siedmiu tych dyrektorów przedszkoli siada, uzgadniają, kto ma takich, że wyróżnia i oni to uzgadniają, a dyrektorzy szkół, no każdy wie, kogo ma w szkole i ile wniosków może złożyć. Ale to też musi być jakiś, bym powiedział tak, regulowane, żeby została pula na nagrodę dyrektorów, bo oni nie mają innej szansy, żeby ich nagrodzić, ewentualnie nagroda kuratora. Ale to nie jest tak.
No ale tu poczekamy. No. Będziemy cierpliwie.
Czyli pani naczelnik, możemy liczyć, że pani nam zaproponuje za miesiąc i będziemy mieli temat zamknięty. Bardzo dziękuję. Proszę jeszcze pan Marcin.
Proszę, żebym dał jedną sugestię, bo pada ta kwota 3000 zł i absolutnie to jest ten maksimum, który może przyznać się burmistrz i absolutnie nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas wchodził w kompetencje burmistrza i ustalał tą kwotę, która ma być. My jako Rada Miejska przyjmując za regulamin ustaliliśmy, że nie może być to kwota większa niż 3000 zł. Natomiast absolutnie nie do naszych to kompetencji nie należy. Jak sama nazwa mówi, jest to nagroda burmistrza. W jakiej wysokości będzie to nagroda? Oczywiście równoznaczne to powinno być z tym, że ta nagroda burmistrza większa niż nagroda na przykład dyrektora szkoły, bo jest to coś. Natomiast nie chciałbym, aby radni po prostu wchodzili w kompetencje co do wysokości tej kwoty, która jest, bo to reguluje decyduje burmistrz, bo pada taka sugestia, żeby to nie było 2000 czy 3500, to też w zależności od tego, ile tych wniosków i burmistrz podejmie decyzję. I także w ten sposób, żeby to funkcjonowało, a nie żebyśmy my jako radni
nie, my nie chcemy o tym rozmawiać, nie chcemy burmistrzowi zabierać swoją decyzję, jeżeli chodzi o wysokość. Natomiast z naszej strony sugestie o tym, przepraszam, ile wniosków i z których placówek, biorąc pod uwagę wielkość placówki, żeby takie...
Ale nie takie też w tej chwili takiego też, Panie Przewodniczący, ograniczenia, prawda, że tych wniosków może jeden czy dwa z danej
placówki. Ja właśnie chciałam to powiedzieć, że powiem tak, ja jestem teraz trzeci rok naczelnikiem i odkąd przyszłam, nigdy, i myślę, że poprzednio też, bo że tak powiem, analizujemy sobie to z roku na rok, jak wpływają te wnioski, z jakich szkół, przedszkoli i tak dalej. Nigdy nie było ograniczenia, że może być złożona jedna nagroda. Są takie, były lata, kiedy były po dwa, trzy wnioski składane. Były lata, że były po jednym. W tym roku dyrektorzy złożyli po jednym wniosku, jeżeli chodzi o to, co wpłynęło do wydziału. I tak jak, nie mogę Państwu teraz pewnych rzeczy powiedzieć, bo to wiadomo jeszcze przed nami, ale byli dyrektorzy przedszkoli, którzy, że tak powiem, postąpili fair i na przykład nie złożyli żadnych wniosków, uznając, że nauczyciele wykonywali pracę, ale nie było tam efektu na przykład wow, tak? Także myślę, że to jest wszystko do takiej spokojnej rozmowy.
Prawda? No właśnie o to nam chodzi, o to nam chodzi. Dobrze, dziękuję. Temat Dzień Edukacji Narodowej uważam za zamknięty, chyba że jeszcze Państwo chcecie coś powiedzieć, nie ma. Punkt czwarty, opiniowanie materiałów sesyjnych. Na sesji nie mamy uchwały dotyczącej naszej komisji. Przejdźmy do punktu piątego, sprawy różne. W sprawach różnych chcę od razu zaproponować Państwu, żebyśmy mogli o tym rozmawiać, o inwestycjach, o zakresie, żebyśmy się mogli dowiedzieć i ewentualnie sugerować na komisję październikową. Mamy takie punkty, działalność sportowa w mieście, funkcjonowanie klubów sportowych w latach 2020-2021, informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020-2021. Później mamy opiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy różne. W listopadzie też nie mamy, mamy tylko analizę projektu budżetu, więc ten projekt my otrzymamy, ale jakby nie będziemy mieli specjalnie wpływu na to, co i to będzie trudne, jeżeli chodzi o jakieś propozycje, więc ja zapisałem taki punkt, żebyśmy ten nasz plan uzupełnili o punkt propozycje do budżetu na 2022 rok w zakresie kultury, edukacji i sportu. I w październiku, żeby ten punkt był dopisany i będziemy wtedy mogli sobie porozmawiać o tym, co wydział planuje, jakie są, powiedzmy, potrzeby. Sami jakieś tam, powiedzmy, potrzeby też znamy i wtedy my możemy wpływać na ten budżet, że możemy jeszcze go zmienić, próbować zmienić, wnioskować o zmianę. Natomiast w listopadzie, no to już nie za bardzo. Czy Państwo jesteście za tym punktem, czy on jest dobrze sformułowany, czy troszkę go przeredagować? Jeszcze Wam raz przeczytam, proszę posłuchać. Propozycje do budżetu na 2022 rok w zakresie kultury, edukacji i sportu. Bo to jest, ja bym powiedział, bardzo ogólny temat. My będziemy rozmawiać o inwestycjach, ale być może coś nam jeszcze inne wyjdzie, że niekoniecznie nie wpisuję tutaj słowo inwestycje. Czy członkowie są za tym, żeby zmienić plan pracy?
Po tej komisji Pan musiałby właśnie do Pani Przewodniczącej, żeby...
Panią Przewodniczącą poproszę, żeby wprowadziła ten punkt nawet na końcu. Kto jest za zmianą planu pracy? Dobrze, dziękuję. Czyli mamy 7 członków ze zmianą planu pracy i Przewodniczącą poproszę, żeby to wprowadziła jeszcze do porządku obrad. Ktoś jeszcze z Państwa chciał zabrać głos? Proszę, Pan Radny Marcin Gadecki.
Ja mam pytanie do Pani Naczelnik. Proszę powiedzieć, bo jesteśmy już w tej chwili, dzieci wróciły do szkoły już czwarty tydzień oczywiście po zgłoszeniu do sanepidu i tymi
rzeczami.
Jak sytuacja taka epidemiologiczna?
Jeśli chodzi o zgłaszanie, na ten moment odpukać nic do wydziału takiego nie wpłynęło, więc żadna szkoła nie przyszła w tryb hybrydowy, ani na, nie była zdalnego nauczania. Jeżeli chodzi o sanepid, też nie musieliśmy, dzięki Bogu, kontaktować. W przedszkole również nie, więc póki co sytuacja jest jeszcze w miarę opanowana. Oczywiście no, cały czas pracujemy na wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, PiS-u i Ministerstwa Zdrowia, także to jest na bieżąco. Ja tutaj zapewne też przygotowałam, bo nie wiedziałam, czy Państwa też będziecie chcieli Państwo o tym wiedzieć, ale tutaj Ministerstwo mówiło o tym, że będą środki przekazane do naszych szkół i przedszkoli i pozwoliłyśmy sobie pozbierać taką informację, jakie środki otrzymano z Ministerstwa Zdrowia. Więc w sumie, jeżeli chodzi o przedszkola i szkoły, to mamy tak, 83 470 sztuk maseczek, 29 termometrów, 342 sztuki płynów do dezynfekcji, a w sumie to jest 442 litry, rękawiczki to jest prawie 13 700, no i dozowniki, dyspensery, one są połączone często z tymi stacjami mierzenia temperatury, mamy 14. To, co jest ważne, ministerstwo mówiło o tym, że to wpłynie i tu, i tu, no niestety przedszkola zostały wyłączone, dostały jedynie termometry te dotykowe. Także tutaj, jeżeli chodzi o to, co udało nam się pozyskać, w jaki sposób te placówki są zabezpieczone. Jeżeli chodzi o szczepienia, proszę Państwa, mamy punkt szczepień powszechnych Medicard i tutaj z dyrektorami ustaliliśmy, że dyrektorzy sami nie organizują wycieczek, wyjść na szczepienie, tylko rodzic, jeżeli ma takie życzenie, kierują do Medicardu lub też mamy nasze gabinety higienistki i ona również tutaj pomaga w załatwieniu takiego szczepienia, oczywiście załatwieniu, oczywiście kolokwialnie rzecz ujmując. Więc tutaj też dzieci są pełne nadzorem, oczywiście mówimy o dzieci, które wiekowo spełniają wymagania. Także na ten moment, Pani Radny, odpukać, mam nadzieję, że
wszystko tam się utrzymało
jak najdłużej. I tego sobie życzymy.
Dobrze. Ja jeszcze proszę, proszę.
Wiadomo, kiedy będzie kolejna komisja.
Tak. Słuchajcie Państwo, ja planuję zawsze komisję w poniedziałek przed sesją. O godzinie 16. Jeżeli sesja jest w listopadzie, nie wiem kiedy Pani Przewodnicząca zaplanuje, ale zawsze
w październiku by była 25.
25 byłaby komisja. Tak, żeby była sprawa jasna, kiedy mamy komisję. Zawsze dwa dni przed sesją. Kto jeszcze chciał zabrać głos? Proszę Pani Radna Wynaska.
Czy te dzieci muszą chodzić w maskę w szkole?
Tak, generalnie w częściach wspólnych dyrektorzy, oczywiście mówimy o szkołach, dyrektorzy zadecydowali, że młodzież powinna te maski nosić. Wiadomo, no, teoria teorią, a rzeczywistość, dokładnie, zgodnie z wytycznymi powinni to robić, no i pilnują tego szkoły. No ale to wiadomo, dzieci to tylko dzieci.
Ja chciałam powiedzieć, że chodzenie w maskach to jest po prostu duży błąd dzieci, bo dzieci boli głowa, nie uczą się, nie śpią w nocy. Ja to wiem od rodziców, poza tym były badania też robione na dzieciach i jest to wszystko udowodnione, ubadane. Po prostu dzieci nie powinny chodzić w maskach, dzieci potrzebują widzieć całą mimikę, czy nauczyciela, czy drugie dziecko, to jest po prostu...
Powiem tak szczerze, stosujemy się
to jest jakaś paranoja.
Do wytycznych, dyrektor nie może zlekceważyć, bo jest to jak gdyby...
Ale teraz, jeśli przyjdzie rodzic, powie, że nie życzy sobie, żeby dziecko chodziło w masce.
Ja myślę, że jest to rozpatrywane też indywidualnie, jakie są wskazania do tego, żeby to dziecko nie chodziło w maseczce.
Jeżeli nie ma żadnych wskazania, nie życzy. Bo są dokumenty, które o tym mówią właśnie, że dzieci nie powinny chodzić w maskach, są przygotowane
proces.
Zapytanie do dyrektora z odmową uczestniczenia w eksperymencie medycznym w szczepieniu i na przykład chodzenia w maskach. I co wtedy ten dyrektor zrobi? Odpisze, no takie są takie właśnie dokumenty, które o tym mówią, że to jest niezgodne. W ogóle zmuszanie kogoś do noszenia maski, do szczepień jest po prostu przestępstwem.
Znaczy ja powiem tak, ja myślę, że wszyscy patrzymy pod kątem, są wytyczne i dyrektor jest zobowiązany i jest z tego wyliczany. I powiem tak szczerze, na ten moment nie było sytuacji u nas w mieście, żeby któryś z rodziców zwrócił się, przynajmniej nie jest mi to wiadomo, może tak. Natomiast nawet jeżeli by taka sytuacja miała miejsce, dyrektorzy to już we własnym zakresie rozwiązują. No póki co nie ma rodziców, którzy by wnosili skargi do nas do wydziału, jeżeli chodzi o obowiązek lub też jego brak, jeżeli chodzi o noszenie maseczek.
Ja rozumiem, że szkoła nie zmusza nikogo do szczepień.
Nie, absolutnie. Jest to dobrowolne. Zresztą myślę, że absolutnie daliśmy możliwość, ponieważ było takie zapotrzebowanie. Ale póki co, no szczepienia są dobrowolne i szczepi się ten, kto chce.
No tak, bo na przykład z kuratorium i z ministerstwa pan Matyja wystosował pismo do szkół, czy takie pisma przyszły do szkół, które mówią o manipulacji dzieci na temat szczepień.
Jeżeli chodzi o wydział, takie pismo do nas nie dotarło. Natomiast dyrektorzy nie zgłaszali, że takie pisma wpłynęły.
Wiele szkół właśnie zgłasza, że takie pismo przychodzi i jest cała manipulacja dzieci. Poza tym rozpropagowane są filmy, które promują szczepienia dzieci, tak żeby zmanipulować, że dziecko jak przychodzi do domu, to już jest przeciw rodzicowi i mówi o tym, że trzeba się szczepić. No wiele jest powikłań po szczepieniach, a poza tym dzieci w ogóle nie chorują i zbyt rozmów jest na temat do 18 roku życia przez całe półtora roku. Że
rozumiem. Ja powiem tak, ja stosując się do przepisów prawa, nie wyrażając to własnej opinii, mogę powiedzieć, że dyrektorzy stosują się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, PiS-u i Ministerstwa Edukacji i Nauki. I tak naprawdę póki co...
Ale no, pytam, bo właśnie w tych zaleceniach jest ta manipulacja. Matematyki to uczą o szczepieniach. To przecież to może na ten temat wiecie, który jest matka.
Ja myślę, że jeżeli w ogóle dziecko...
Ale ja przepraszam, słuchajcie Państwo, jeszcze nie skończyliśmy komisji, bo pani z biura mi przypomniała o piśmie kierowaniu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przykro, że nie było pytań do pani. Postaramy się na następnej komisji. Jest pismo ze związku i proszę nie wychodzić, bo nie będzie kworum i będę musiał przerwać. Ja przepraszam, proszę kontynuować, tylko chciałem, żeby członkowie nie wychodzili, bo nie zakończyliśmy spotkania komisji. Proszę, panie koordynator. Ja przepraszam.
Był taki przypadek w szkole, że po prostu no, rodzic nie pozwolił, chodził w masce, no, wie co się dzieje w domu. Powiem szczerze, że też mam wnuczkę i też wiem co ona tam przeżywa, że jakby musiała w tym chodzić. I nie pozwolił rodzic chodzić w masce w szkole, to po prostu pani dyrektor nie pozwoliła mu iść na obiad. I to jest cała afera też wśród szkół.
Wydaje mi się, że tutaj
nie ma tego do terroryzmu. To jest po prostu...
Dziękuję. Ja przeproszę członków komisji, proszę jeszcze nie rozmawiać. Nie zakończyliśmy posiedzenia. Panią kierownik poproszę o zmianę miejsca, bo nie lubię, jak ktoś się czuje na spotkaniu, jak na przesłuchaniu.
Nie to.
Drugą.
Dobra, poczekam chwilkę. Wpłynęło pismo kierowane również do naszej komisji, na moje ręce przewodniczącego komisji, ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, jakby mówiące o planowanych środkach, żeby one się znalazły w budżecie oświaty w 2022. Każdy z Państwa dostał to pismo, więc nie będziemy go czytać. Chciałem natomiast spytać na Panią Naczelnik, czy już przymierzyliście się do odpowiedzi i jaka będzie ta odpowiedź, nawet bardzo ogólnie przedstawiona nam jako komisji?
Tak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak najbardziej gdzieś tam już powolutku projekt tej odpowiedzi mamy.
No odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze, tak, zabezpieczyliśmy pieniądze, była narada z naszymi dyrektorami, dyrektorami szkół i przedszkoli w sierpniu i już wtedy pani burmistrz Beata Zawiła powiedziała, zobowiązała dyrektorów, żeby zabezpieczyli w swoich budżetach na przyszły rok pieniążki na podwyżki dla tej najniższej, tej minimalnej, oczywiście ona było mówione 3000 versus 3010, to jest prawie 7,5% więcej, to było tam wyliczone, więc tak było to zrobione. Kolejna rzecz, zasięgnęliśmy tutaj języka, bo powiem szczerze, nawet pana burmistrza to zaniepokoiło i nie ukrywam, że my też byłyśmy wielce zdziwione. Pani tutaj Żółtowska pisze o tym, że są ludzie, którzy nie osiągają tej minimalnej, więc ja informuję państwa, szanowną komisję, że nie ma takiej sytuacji w naszych placówkach, nie ma osoby, która by nie osiągała tej minimalnej. Oczywiście mówimy w zależności od przedziału czasowego, w jakim pracuje, prawda? Bo jeżeli ktoś pracuje na pół etatu, no to nie będzie miał 2800, tylko będzie miał 1400, prawda?
Nie, będzie miał minimalną.
Dokładnie, tak. Dokładnie. Natomiast zgodnie z informacjami, które przekazali nam dyrektorzy, zresztą nawet próbując nie dopuścić do tego spłaszczenia, żeby ta gradacja w płacach była i były podwyżki, które zostały przyznane dla pracowników administracji, bo obsługa dostała. Tutaj pani burmistrz zwracała szczególną uwagę, żeby jednak ta gradacja była i żeby pamiętać o tej minimalnej. Dlatego jeżeli chodzi o placówki oświatowe, czyli szkoły i przedszkola, takie coś nie ma miejsca. Natomiast kolejna informacja, która padnie w tym piśmie, zarówno pan burmistrz przede wszystkim oczywiście, ale pani burmistrz, my jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby nie było spłaszczenia, bo to nie dotyka tylko i wyłącznie placówek oświatowych, to dotyka każdego z nas, statystycznego Polaka, który pracuje. Natomiast wiadomym jest to, że trzeba mierzyć siły na zamiary i jeżeli w budżecie będzie taka możliwość, to będziemy się starali te różnice, czyli to jest teraz 210 zł, jak gdyby wyrównywać i tutaj takie zapewnienie od pani burmistrz i pana burmistrza.
Odpowiedź będzie taka, że są zabezpieczone środki i że nie będzie spłaszczenia, jeżeli chodzi o pozostałych pracowników administracji, głównie mi chodzi, dlatego że ci pracownicy również dostaną podwyżki.
Nadmieniając, że pracownicy już dostali podwyżki, nie tylko wyrównujące, jeżeli chodzi o pracowników administracji.
Czyli mamy sytuację taką, że w najgorszej sytuacji w tej całej oświacie są nauczyciele. Bo już 2 lata nie było żadnej podwyżki, a inflacja jest 5%. No, a propozycja ministerstwa jest taka, że dobrze, damy wam podwyżkę, ale pracujcie więcej. To ja proponuję wszystkim tak zrobić. Niech wszyscy pracują więcej, dostaną więcej pieniędzy.
Ja już więcej nie mogę.
Bo jak to nie możesz? Bo jeżeli jest podwyżka 22%, jeżeli chodzi o czas pracy, a podwyżka pensji jest 24%, to o jakiej podwyżce my rozmawiamy?
To w związku z powyższym jeszcze mam jedno pytanie. Panie naczelnik, mówiła, że otrzymaliście państwo jakieś pieniądze tak na dezynfekcję, maskę,
o ten poniedziałek.
Ile są pieniądze, będzie na podwyżki. Samo WHO mówi, że wystarczy
wymyć ręce
ciepłą
wodą i mydło,
wystarczy
mydło.
Te pieniądze zamienić
na podwyżki. To nie jest taki rząd. Dobrze, bardzo państwu dziękuję. Zamykam posiedzenie Komisji Edukacji. A zaraz.